Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Jest prawie 9:10.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Moi goście, Dorota Arciszewska-Mielczyk,
witam serdecznie.
Prawa i Sprawiedliwości, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Adam Korol, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
I Karol Rabenda ze Stowarzyszenia Republikanie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od konsultacji u pana prezydenta dwóch ustaw, które pan prezydent obiecuje przygotować do końca tego miesiąca. Odnoszę takie wrażenie, że wychodzący stamtąd robili różne wrażenie, ale swojego rozczarowania nie kryła przede wszystkim ekipa Nowoczesnej, która się tam pojawiła. Pani poseł, koledzy byli rozczarowani czym? Że pan prezydent nie przygotował projektów bardzo odbiegających od tego, co przygotował poprzednie Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie?
Raczej spodziewaliśmy się, że to będą przynajmniej prawdziwe konsultacje w jakimś tam sensie. Natomiast to był polityczny teatr. Nie dostaliśmy ani wcześniej żadnego projektu, ani żadnych konkretnych propozycji zmian. To jest tylko wymiana ministra sprawiedliwości na prezydenta i to jest żadna zmiana tak naprawdę. Czyli nadal
znaczy wymiana w tym dokumencie, czyli mówiąc najkrócej, tam gdzie adresatem był minister sprawiedliwości, tu ma być prezydent?
No tak zapowiada prezydent, więc to nie jest żadna zmiana i to nie są żadne konsultacje. Jesteśmy bardzo rozczarowani.
Ale czy to oznacza, że jesteście zdziwieni, że prezydent podziela poglądy partii, z której się wywodzi, czyli Prawa i Sprawiedliwości, na wymiar sprawiedliwości? Znaczy no nie śmiem to zarzucać naiwności,
oczywiście,
ale...
No tak, można było się tego spodziewać, co się właśnie stało i tak zgadzam się z panem, że to faktycznie brzmi, nie powinniśmy się dziwić, no tak, ma pan rację.
Ale to trochę z kolei uspokaja Prawo i Sprawiedliwość, które jak pamiętam było no, zdecydowanie rozczarowane wetem prezydenckim, a teraz dowiaduje się po prostu, że pan prezydent upomniał się o zbytnią uzurpację władzy ze strony jednego konkretnego ministra, który notabene nawet członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie jest, czyli Zbigniewa Ziobry.
Prezydent przejął inicjatywę, zaprosił do siebie przedstawicieli partii politycznych. Nawiązując do wypowiedzi pani poseł, chyba Nowoczesna była jedyną partią, która ustami pana Petru stwierdziła, że nic nowego w ogóle, tak ogólnikowe stwierdzenie, które wskazuje właśnie o to, że państwo nie macie żadnych propozycji, poszliście tylko po to, żeby wyjść i takie właśnie, można powiedzieć, przepraszam, nie chcę obrazić, głupie zdanie wygłosić poprzez swojego lidera. Jeżeli mielibyście coś do zaproponowania, to na pewno można by na ten temat porozmawiać, bo inne partie polityczne z tego po prostu skorzystały. Natomiast opozycji totalnej nie chodzi wcale, mimo że pan prezydent wyszedł w kierunku opozycji, o to, żeby problem rozwiązać, tylko żeby przenieść jakby konflikt polityczny o dwa miesiące, bo ja już wcześniej tu w tym studiu mówiłam, że opozycja nie zaakceptuje żadnej zmiany, ponieważ chce status quo zachować i nie zależy jej na zmianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Gdyby bowiem tak było, to te propozycje byłyby przedstawione. Natomiast my ich nie znamy i czeka nas oczywiście dalej bieganie do Brukseli, donoszenie na własny kraj. Będzie to robił Budka, Schetyna, który jest twarzą w tej chwili tej reformy w wydaniu Platformy Obywatelskiej. No bo Nowoczesny już nie wspomnę, bo tam propozycji żadnych pan Petru nie potrafi przedstawić i to jest żenujące. Natomiast pan prezydent oczywiście może przenieść akcenty, jeżeli chodzi o ustawę, ale jak pan redaktor i państwo wiecie, one zostaną przedstawione 25. I ja chcę być tu uczciwa, ja nie będę dewagować, domyślać się, krytykować czegoś, czego nie widziałam, nie znam. Odniosę się to do tych projektów dopiero po ich przedstawieniu, a ja mogę tylko upierać się, obstawiać przy swoim, że nasz zakres reformy
znaczy, sądowej ja
jest słuszny i że 80%
społeczeństwa nie wiem, co jest
na tą reformę
oczekuje. Ale odnoszę wrażenie, że w każdym razie prezydent znacznie większą zręcznością proceduje tę sprawę niż poprzednio minister
Ziobro. Ale jesteś jedną drużyną. Ja się bardzo cieszę, że mój prezydent tym
no, w takim razie, jak rozumiem, adres do totalnej
ja
opozycji to Adam Korol. To co totalna opozycja na to? Czy będziecie zawsze niezadowoleni? Czy złożyliście jakieś propozycje?
Bo mówienie, że wypowiedzi pana Petru są głupie i żenujące, to jest właśnie taki poziom, jak wy prezentujecie. Teraz nagle pan prezydent
cytuję,
stał się
poseł, cytuję.
Nagle stał się
proszę,
wasz.
Media cytuję.
Tak. Chciałam powiedzieć, że myśmy mieli konsultacje.
Trudne do przełknięcia.
Mieliśmy konsultacje, razem, wspólne konsultacje, można powiedzieć. I mam świadomość absolutnie, że sądy trzeba zreformować. I bardzo dużo jest do zrobienia. Chociażby cyfryzacja i poprawienie procedur, bardzo dużo jest do zrobienia. Ale konsultacje te polityczne, które zrobił pan prezydent, były zdecydowanie niewystarczające. Nie są to konsultacje. Wcześniej zapowiadał wielkie konsultacje, na które nie zaprosił. Na przykład w Gdańsku odbywały się te konsultacje i nie zaprosił bardzo, bardzo wielu ekspertów od sądów. No, ale między innymi pan prezydent tam był, to było oczywiste, spowodował, że były te konsultacje, które były niewystarczające. Bo proszę państwa, to jest bardzo ważna sprawa. Konsultacje takie nie mogą być polityczne. To muszą robić eksperci. To muszą robić eksperci od sądów, którzy prawdziwie zreformują sądy. A ten poziom, który pani tutaj prezentują, mówiąc, że wypowiedzi są głupie i żenujące, to świadczy naprawdę bardzo źle o pani.
No to w takim razie Adam Proszę Korol, totalna opozycja. Proszę to przypisać
dziennikarzom, internautom.
Adam Korol, totalna opozycja, dokładnie. To tak się fajnie przyjęło, to jest taki chyba...
Teraz się mówi totalitarna.
Codzienny, jak totalna władza, no to totalna opozycja, chyba to jest logiczne.
No wiem, kto był pierwszy.
Powiem tak, no jeżeli oczywiście Platforma nie będzie przeciw, jeżeli te projekty ustaw, których tak naprawdę ani poseł Budka, ani przewodniczący Schetyna i przewodniczący Neumann nie zobaczyli żadnych konkretnych...
Ale czy byście coś przynieśli?
Projektów. Nie, no to mi się wydaje, że to były takie konsultacje, na które zapraszał pan prezydent i to pan prezydent wyszedł z tą inicjatywą i pan prezydent miał przedstawić to co... Ja pani nie przeszkadzałem, pani poseł.
Nic nie chcecie przedstawić, ale do krytykowania jesteście pierwsi.
Przepraszam, ale dobrze.
Panie Adamie, przynieśliście jakieś propozycje? Żeby przekonać prezydenta?
Ustaliliśmy, że nie. Adam Korol mówi
dalej. Oczywiście nie przynieśliśmy żadnych propozycji, bo to chyba nie było miejsce do tego, żeby takie propozycje przynosić. Nad tymi propozycjami pracujemy wspólnie z zespołem z Nowoczesną, z PSL-em i takie propozycje na pewno przedstawimy. Teraz czekamy na propozycje pana prezydenta. My oczekujemy, że te propozycje będą respektowały wolność sądów, trójpodział władzy i usprawnią sądownictwo, bo do tej pory to, co przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość, które mówi, że wszędzie na billboardach, które się pojawiły, że sprawy w sądach będą przyspieszone, tylko to nie wynika z tych ustaw, które były wcześniej złożone, więc no czekamy, może rzeczywiście w ustawach pana prezydenta takie zapisy się znajdą.
No tak, ale czy w takim razie nie podziwiacie zręczności tak naprawdę obozu władzy, bo mieliśmy sytuację w lecie taką, że były te bardzo gwałtownie procedowane w Sejmie propozycje, mieliśmy demonstracje uliczne, które swoją skalą wiele osób zaskoczyły, było weto prezydenta, to się wszystko bardzo uspokoiło, a teraz istnieje szansa, że bardzo podobne, bo tak jak rozumiem te przecieki z Pałacu Prezydenckiego ustawy, przejdą w spokojnej atmosferze, co najwyżej będziemy dywagować, na ile prezydent umocnił swoją pozycję wobec Zbigniewa Ziobry.
Nie wiem, czy te protesty były takie duże, jak mówiła totalna władza. Większość to byli spacerowicze, które gdzieś się tam oderwali z knajp, których siedzieli w Warszawie, więc no... Nie wiem.
Znaczy już nie będę powtarzał tego, co mówią rządzący w tej sprawie. Karol Gabenda, to jest pan spokojny o te ustawy?
Znaczy ja w ogóle bardzo się cieszę, że prezydent wyszedł z tą inicjatywą, bo faktycznie ten sposób wprowadzania tych zmian, jakie mieliśmy do czynienia, powodował niepotrzebne napięcia społeczne. A prezydent z jednej strony, tak jak pan redaktor wspomniał, trochę uspokoił nastroje, a z drugiej strony też potwierdził, że takie hasła, jeżdżenie do Brukseli, że tu jest jakaś dyktatura, się okazały no śmieszne, no bo okazało się, że instytucje państwowe działają, władze się kontrolują, nawet władze pochodzące z jednego obozu politycznego się kontrolują, tak? Prezydent wykorzystał swoje możliwości, jakie miał i zawetował ustawę.
Co to znaczy się kontrolują? Ja nie rozumiem.
No, prezydent kontroluje rząd kontroluje prezydenta.
Dziękuję za pomoc.
Tak. Pan prezydent...
Jest to teraz jest
to się nazywa weto i jeśli jeden organ władzy nie zgadza się z drugą, no to stosuje go i prezydent tutaj bardzo świetnie to wykorzystał. Ja myślę, że te propozycje z przecieków to nie będzie tylko zastąpienie miejsca tego decydenta w okresie przejściowym z ministra sprawiedliwości na na prezydenta, co w ogóle uważam, że jest słuszne, bo
czyli
i obecna
władzą.
Konstytucja i raczej przyzwyczajenia Polaków są takie, że jeśli są takie sprawy nie do końca jasne albo wymagają wyższej konieczności, to jednak Polacy i też konstytucja jest w takim duchu napisana, że odsyłają to nie do ministrów, którzy są wybieralni przez parlament, ale do prezydenta, który ma szerszy mandat społeczny, bo jest wybierany w bezpośrednich wyborach, więc podejrzewam, że oprócz tych zmian personalnych tego okresu przejściowego będą też tam zapisy, które głębiej reformują sądownictwo, ale też jest też taki sukces tego weta, że o ile wcześniej część sił politycznych uważała, że albo deklarowała, że nie trzeba nic zmieniać w sądach, no to jednak dzięki tym wetom wreszcie mamy jakąś poważną dyskusję. Nie przez wszystkich oczywiście prowadzoną, ale jest to dyskusja o tym, że te sądy trzeba je zreformować i jak je zreformować, a nie kłócić się o to, że jest wszystko wspaniale albo wszystko jest beznadziejnie prowadzone.
Żadne ugrupowanie polityczne nie mówiło, że nic nie trzeba zmieniać. Wszyscy mówili, że trzeba reformować sądy.
No nie, no.
Wszystkie ugrupowania to mówili. No krótka pamięć, proszę przykład mi dać. Naprawdę, każde ugrupowanie mówiło, że jest potrzebna reforma sądownictwa.
Przed rozpoczęciem dyskusji o reformie, którą prowadziło Prawo i Sprawiedliwość, Platforma i Nowoczesna twierdziły, że z sądownictwem
nie jest... Niech pan da przykład, to jest absolutna bzdura.
Nie jest tak, że zresztą Platforma w zasadzie oczywiście. To nie przez 8 lat dowiodła tego, że nie chciała zmieniać, bo nie było żadnej reformy sądownictwa.
Można? Tak, panie redaktorze, ja się bardzo cieszę, że jest ta dzisiejsza dyskusja, bo ona właśnie dowodzi tego, że dla Platformy Nowoczesnej konsultacje nie są momentem możliwości przedstawienia swoich propozycji. Przecież cała awantura, która miała miejsce w wakacje, dotyczyła tego, że mają swoje pomysły, mają projekty, na które my się nie chcemy zgodzić. Już nie mówię o tym, że były prezes Trybunału stwierdził, że właściwie ma zostać tak, jak było, więc to mogą być takie fikcyjne zmiany. Ale jeżeli dzisiaj moja koleżanka i kolega poseł mówi, że nie przyszli z projektami, nie przyszli z propozycjami, no to był taki zabieg czysto tylko PR-owy, żeby wyjść, krzyczeć na Prawo i Sprawiedliwość, skrytykować coś, czego nie widzieli, ale mogliby dołączyć swoje propozycje do rozważenia przez prezydenta i zobaczyć je być może w tych ustawach, które prezydent by przedstawił. Byłby to jakiś materiał wyjściowy do dyskusji, czyli po co państwo tam poszli?
Wie pani, po co się robi konsultacja albo wysłuchanie?
Proszę mi nie przerywać.
Po to, żeby eksperci,
pani o to prosiła.
Mądrze i spokojnie.
I prosiła pani, żeby nie przerywać.
Zaproponowali
zmiany. Ja rozumiem.
Mądre,
ja jeszcze nie skończyłam,
pani
poseł.
A nie na kolanie zaproponowane, tak jak wy to robicie regularnie.
Posłanka Arciszewska, choć odnosiłem wrażenie, że to takie wezwanie było wezwaniem do odpowiedzi. Ale,
że pan udziela głosu, bo ja się staram jednak nie przerywać, bo koleżanki z Nowoczesnej zawsze mnie proszą, żebyśmy sobie nie przerywały, po czym ja nie mogę dojść do głosu.
Rozmawiajmy o meritum, a nie o tym, kto komu przerywał.
Więc jeżeli ja idę na jakieś konsultacje, no to biorę ze sobą swoje propozycje, które mogą być odrzucone, przyjęte albo powiedziane, że będą wzięte pod uwagę i będziemy w czasie nie wiem, tworzenia, pisania na ten temat dyskutować. Jeżeli ktoś idzie tylko z założeniem, że pójdę, odhaczę, wyjdę i powiem, że się nic nie zmieniło, bo w takim stylu była wypowiedź pana Petru, to przepraszam, ja nie wiem, do czego ja mam się odnieść. Poza tym na koniec będę uczciwa, jak powiem, że dopiero się odniosę do projektu, które pan prezydent przedstawi, bo jaka jest nasza propozycja Prawa i Sprawiedliwości, to wszyscy wiedzą. Natomiast państwo mieliście szansę
przejąć
skomponować
sądy
się,
i upartyjnić.
Skomponować się, bo moty już mogłaby pani przestać powtarzać. Natomiast ja tu jeszcze raz powtórzę. Totalna opozycja jest skazana na konflikt z obozem władzy, ponieważ państwo nie chcecie oprócz mówienia o reformie niczego zmieniać.
Mimo tego, co pani mówi, robimy spokojnie konsultacje z ekspertami, wspólnie z całą opozycją. Mamy bardzo konkretne propozycje, tylko spokojnie zrobione z ekspertami. Wy chcecie upartyjnić. Przecież... My chcemy, żeby one były rozsądnie i merytorycznie zrobione.
Ale czy to oznacza, że wy nie chcecie ich przedstawiać prezydentowi? Zakładacie, że prezydent przedstawi swoje projekty, a na przykład w Sejmie będą wasze projekty także
tak,
składane?
Tak, bo po to prezydentowi
Panie redaktorze, opozycja, zresztą wszystkie kluby parlamentarne zostały zaproszone do pana prezydenta, bo pan prezydent chciał przedstawić swój projekt ustawy. Tam nie było tak, że...
Nie, nie chciał przedstawić. Chciał z państwem konsultacje zapoznać się z państwa propozycjami.
Dobrze, przed chwilą...
A wy nie poszliście z żadnymi propozycjami.
Ale dobrze, pani poseł, przed chwilą pani tutaj minutę czasu upominała panią posłankę lider, żeby nie przerywała.
Niestety, a sama pani, a sama no niestety z tą formułą skończyliśmy,
sama pani musi przerywa.
Być naprawdę dokładny.
Poseł Korol i tak jest bardzo cierpliwy. Prosimy,
nie przedstawiliście żadnych propozycji. No.
Tak, tak, dokładnie. To nie był czas na przedstawianie, to nie był czas na przedstawianie propozycji. Naprawdę, pan prezydent zaprosił wszystkie kluby, żeby przedstawić swój projekt ustawy. Nie przedstawił tego swojego projektu ustawy i tyle, no bo widać, że ten projekt nie jest jeszcze gotowy. Dowiadujemy się gdzieś z przecieków, ale te przecieki nie wyszły z tego spotkania, tak? Że ma być zastąpiony właśnie w ustawie minister sprawiedliwości, kompetencje ministra sprawiedliwości.
Choć ja też mam wrażenie, że sygnały idące z Pałacu Prezydenckiego, choć nie jestem pewien, czy z Pałacu Prezydenckiego, są trochę sprzeczne, bo myśmy mieli w zeszłym tygodniu, tu zresztą w tym studiu, żeśmy to komentowali, takie przecieki w postaci serii wywiadów pana profesora Kulikowskiego, który trochę się przedstawiał, albo żeśmy źle zrozumieli, że doradza prezydentowi w sprawie tych ustaw. Teraz, jak się wydaje, okazuje się, że co najwyżej jest jedną z osób, z którymi prezydent na ten temat rozmawiał, a nie jest to osoba, której opinie na to wpływają. Przypomnę, że minister Kulikowski bardzo mocno podkreślał, że projekty przedstawione przez Prawo i Sprawiedliwość były niekonstytucyjne. Gdy tymczasem, jak rozumiem, prezydent jest zupełnie innego zdania o tych projektach. Raczej jest zdania takiego, że one deprecjonują rolę prezydenta w wymiarze sprawiedliwości.
Chyba nie tylko, bo tutaj prezydent moim zdaniem chce uniknąć właśnie takich podejrzeń, że ta reforma, ten projekt, który on zaprezentuje, że będzie się zderzał nie z krytyką merytoryczną, ale właśnie z taką krytyką w stylu to jest beznadziejny pomysł, nie ma z czym rozmawiać, więc przypuszczam, że prezydent i jego doradcy próbują przygotować taki projekt, który będzie ciężko, z którym będzie ciężko nie dyskutować, tak? I żeby on miał akceptację, bo siły polityczne, no to wiadomo, że będą to rozgrywać politycznie, ale mi się wydaje, że prezydent będzie dbał o to, żeby ten jego projekt ustawy miał też akceptację części środowisk prawniczych. I to nie chodzi o to, żeby nie było tej reformy, ale żeby ta reforma była zaakceptowana przez szerszy krąg społeczeństwa, bo tak poważna reforma jak reforma sądownicza nie może być tylko zaakceptowana przez jeden obóz polityczny, a przez drugi obóz polityczny krytykowana w czambuł bez innych propozycji, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że przy zmianie władzy znowu będziemy mieli reformę taką samą i będziemy się spierać o to, czy minister sprawiedliwości z, nie wiem, z innej partii niż PiS.
Za chwilę będzie wracamy sobie do naszej rozmowy, porozmawiamy wtedy też trochę pewnie jeszcze o tonie tej dyskusji, która się toczy. Ona się toczy także w przestrzeni publicznej, co jest ciekawe. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Szleciński, witam Państwa ponownie. Dorota Arciszewska-Milewczyk, Ewa
witam
Lider,
raz jeszcze.
Adam Korol, Karol Rabenda są moimi gośćmi. Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu po wakacjach, no i było też o Pomorzu, czyli było o tym, co działo się na Pomorzu po huraganie, który nad Pomorzem przeszedł. Była próba oceny, ale jak rozumiem, próba oceny odbyła się metodą rządzącej opozycji, czy też było też coś merytorycznego, mówiąc najkrócej, czyli głosy podzieliły się nie wedle tego, jak to ludzie widzieli, tylko raczej wedle tego, do jakich partii należą?
No tutaj ewidentnie rząd nawalił, więc trzeba to powiedzieć głośno, że się spóźnili, że zaspali, co było ewidentne. Natomiast dalej trzeba spojrzeć i zwyczajnie pomóc ludziom. Dzisiaj pada, tam cały czas mokną mury, cały czas ludzie czekają na odszkodowania. Teraz szacowane są szkody i na przykład propozycja jest taka, żeby część ludzi ma propozycję, żeby dostało 10% z tego, o czym mówił wcześniej rząd, to będzie 200 tysięcy, a ludzie mają proponowane 20 tysięcy. No więc źle się dzieje, można powiedzieć, tak? Ludzie są rozczarowani, więc no była to jakaś negatywna ocena, trudno się dziwić.
Rząd zareagował natychmiast. I ja to mówię z pełną świadomością. Pani poseł może się śmiać, natomiast nie można mieszać ubezpieczeń prywatnych firm z wypłatą odszkodowań z budżetu państwa, które dotyczy osobno rolników, osobno osób prywatnych, które rzeczywiście w 100% zostały zwiększone wypłaty na możliwość odbudowy. Ale jest jedno ale. Mówi się dużo o samorządach. U nas w samorządach jest przede wszystkim Platforma Obywatelska. To na konto samorządów wpływało 70 milionów, 60 milionów. Wpływały, zostały podpisane rozporządzenia, gdzie to samorządy muszą wydać decyzje dotyczące, i to powiaty, i nie tylko, decyzje potrzebne nadleśnictwu, uruchomieniu tych środków, zakwalifikowania, komu się za co przysługują te pieniążki i wypłacenia tych pieniędzy, bo pieniądze na kontach są. Więc jeżeli mówimy o zaniedbaniach, to ja akurat w naszym województwie, bo tego nie ma problemu w innych województwach, których ta nawałnica przeszła, to ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że zamiast robić kampanię na nieszczęściu ludzi, jak robi Platforma Obywatelska, powinna po prostu spiąć się i wypłacać te pieniążki, jak również podejmować tak szybko decyzje, jak tego ludzie oczekują. I wystąpienie pana Schetyny, przepraszam, tutaj mój kolega jest znacznie wyższej kulturze osobistej, było jak takiego, nie wiem, bambra na podwórku, który w sposób po prostu bezczelny odzywał się nie tylko i groził panu ministrowi, nie wiem, czy chciał się popisać, że on teraz taki wielki lider jest, ale to było żenujące, ponieważ ja powiem jedno, my pomagamy w różny sposób, ale afiszować się i jeszcze krytykować strażaków, którzy jako służba są pierwsi zawsze na miejscu katastrofy, jakiejkolwiek tragedii, to jest po prostu bezczelność. Poza tym my dzisiaj stanęliśmy w obliczu katastrofy i klęski, która się nigdy nie wydarzyła. A do kogo można mieć pretensje? To nie jest tylko moja wypowiedź, ale również opozycji, że kto blokował tutaj utworzenie obrony terytorialnej. Obrona terytorialna nie może być przeniesiona ze Świętokrzyskiego na Pomorze, tylko musi być w danym województwie. Platforma Obywatelska negowała zasadność również powołania tej formacji. Gdyby ona była, to by zareagowała, ale ją trzeba po prostu utworzyć i my to robimy. Na dzień dzisiejszy 150 tysięcy osób. To jest flanka też wschodnia, zwłaszcza w tych województwach, ale my to robimy. W związku z tym naprawdę robienie kampanii i niewywiązywanie się z tego, co samorząd również powinien ze współpracy z rządem robić, jest niemoralne i mam nadzieję, że nie będziecie państwo szli tym torem.
Adam Korol.
Rzeczywiście rząd zareagował bardzo szybko po trzech czy po czterech dniach.
Po trzech dniach. Wojsko po trzech dniach, tak, pan wojewoda obudził się po dwóch dniach po balu Relich, u biskupa.
Tak. Pan Relich wezwał pomoc wojska po trzech dniach, chociaż też ciężko mu to szło, bo stwierdził, że do grabienia liści wojsko nie jest,
ale
nie jest tam,
nie wiedział, to
nie jest tam
grabić,
potrzebne, ale ja myślę, że trzeba trochę wejść ponad podziały. Szanowni Państwo, no stała się tragedia. Przede wszystkim zginęło sześć osób. Ucierpiało 3800 budynków, z czego 1800 budynków mieszkalnych. I tym trzeba się przede wszystkim teraz zająć. No, rząd mógłby poprosić o pomoc Unię Europejską, tak? Możemy wystąpić do Funduszu Solidarnościowego. Nie wiem, dlaczego tego rząd nie robi. Spełniamy te nieszczęśliwe kryteria, czyli 1,5%.
No nie spełniamy
1,5%. No tak, jak wojewoda Drelich wyliczył, że straty są na 120 milionów,
to rzeczywiście
nie spełniamy tego warunku. No, potrzebne jest
Waszą pomoc pół roku trzeba było czekać, żeście zaczęli pomagać.
Adam Korol.
Czy ja mogę dokończyć?
Bardzo proszę.
Ale to,
pan,
no dobrze,
proszę mówić prawdę, bo
ale
takie dobrze, właśnie no już, mówię, robienie kampanii to na nieszczęście
mówiła,
jest po prostu niemoralne.
Adam Korol.
No niemoralne. Nie.
Przed chwilą powiedziałem,
proszę
żebyśmy...
Proszę swoje samorządy zmobilizować do współpracy z rządem i wypłacać ludziom pieniądze.
Pani poseł, Adam Korol.
No nie mogę. Potrzebne są pieniądze. Pani premier Szydło deklarowała po 200 tysięcy na odbudowę domów. I gdzie są te pieniądze?
Są na kontach samorządów.
Tak, no to proszę się zapytać samorządów. Nie ma tych pieniędzy.
Dla samorządów
nie ma tych pieniędzy. Wystąpcie do Unii Europejskiej. Unia Europejska chętnie przyzna pieniądze, które są na Funduszu Solidarnościowym dla wszystkich tych poszkodowanych. Nie patrzcie tylko przez swój pryzmat. Walczycie z Unią na każdym froncie, tak? Ale poprosić możecie. Byli przedstawiciele Unii, widzieli rozmiar tej tragedii i do tego trzeba się odnieść. No, napiszcie
chętnie
prośbę.
Chętnie się odniosę, panie pośle. Czy
to rząd, czy PiS, czy Platforma, ktokolwiek by tam nie był w samorządach, to naprawdę chodzi tylko o tych ludzi, którzy czekają na pieniądze.
Właśnie, proszę samorządom to powiedzieć.
Karol Rabenda, słuchamy.
Proszę powiedzieć samorządom, tam są te pieniądze.
Właśnie tak wygląda debata o rzeczy, która jest smutna, no bo mamy tu przepychanki, czy zawinił samorząd, czy rząd. No jeśli jest tak, że samorządy powiedzmy na złość rządowi chcą opóźniać jakieś decyzje, no to jest skandal i ja myślę, że to powinno zostać jak najszybciej wyjaśnione i rozliczone. A wątpię też, żeby, no bo sytuacja budżetowa nie jest taka, że rząd teraz obiecał odszkodowania i robi wszystko, żeby ich nie wypłacić, bo mu na tym zależy. No, sprowadźmy tą dyskusję trochę do...
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że mamy być może po wielu stronach zaniedbania wynikające po prostu z polskiego bałaganu. Znaczy, tego nie wykluczam.
Ja bym bardziej był zainteresowany taką właśnie dyskusją, co działo się nie tak, ale nie na zasadzie twoja wina, moja wina i tak dalej, tylko co nie zadziałało. Bo wiemy, że pewne rzeczy nie zadziałały, jak na przykład system komunikowania się w takich sytuacjach. Nikt nie wiedział, jak postępować w takich sytuacjach, bo wiadomo, to się wydarzyło
pierwszy raz. Był w pewnych okolicznościach nadmiar ostrzeżeń, a w niektórych okolicznościach ostrzeżeń było za mało.
Problemy były takie, że pierwsze ostrzeżenia przyszły chyba na przykładzie chyba powiatu czerskiego tuż przed zamknięciem urzędu. I już nikt się nad nimi nie pochylił, bo jak jest w pół do trzeciej, a o trzeciej się zamyka urząd, to nikt się tym nie zainteresował, nie wziął tego na poważnie. I trzeba byłoby wyciągnąć po pierwsze konsekwencje od osób, gdzie wiemy, że były zaniedbania, bo bez tego nie wprowadzimy jakiegoś porządku.
Znaczy w tej sprawie toczy się postępowanie, ono dotyczy oczywiście kwestii śmierci tych dziewczynek na tym obozie, ale być może się okaże, że prokuratura przy tej okazji doszła do rzeczy, które może są ogólniejsze. Ostatnie zdanie posłanki
Arciszewskiej. Pan mnie pytał o Sejm, więc ja się ustosunkowałam do dyskusji w Sejmie. Natomiast my dzisiaj mamy większy problem, bo strażacy mają system ostrzegania, ale my wobec tej nawałnicy musimy w ogóle jako społeczeństwo zmienić sposób myślenia, szkolenia, system ostrzegania, szybsze podejmowanie decyzji. My dzisiaj wobec tych prognoz musimy wiedzieć, pogodowych i ostrzeżeniu, że to się będzie powtarzało, my musimy zmienić cały sposób funkcjonowania w takich okolicznościach.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, po chwili przerwy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dorota Arciszewska, Ewa Lider, Adam Korol, Karol Rabenda są moimi gośćmi. W Sejmie było dużo różnych innych rzeczy.
A
działo się.
Jeszcze powiedzieć coś o nawałnicy, co się jednak udało, znaczy udało, czy co zadziałało. Więc sama pomoc mieszkańców bardzo zadziałała. Na Facebooku jest nadal taka grupa, która się nazywa Pomoc Mieszkańcom po Nawałnicach na Pomorzu i Borach Tucholskich. I ona naprawdę działała od samego początku, można powiedzieć od drugiego dnia po nawałnicach, we współpracy z Caritasem i z Polskim Czerwonym Krzyżem. I tam naprawdę niesamowicie dużo ludzi się zorganizowało. Z całej Polski ludzie też przysyłali wyprawki szkolne. Trzy razy tam jeździliśmy do Chojnic do zespołu edukacji.
Wspieramy
cała
strażaków.
Polska naprawdę bardzo mocno się zawzięła i strażacy. Proszę pana, nawet bez koordynacji, bo był taki moment, że straże nie miały koordynacji, to strażacy działali i służby leśne bardzo dobrze działały.
Czyli
więc mamy takie plusy. Musimy te plusy też znaleźć, bo to były miejsca, w których naprawdę poradzili sobie i mieszkańcy, i strażacy, i służby leśne.
My wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tej samopomocy, tego wszystkiego, co jest.
To
tylko
nie
mam nieodparte wrażenie, że teraz pogrążyliśmy się raczej w sporach niż w próbach rozwiązywania tej sytuacji, a ona wciąż wymaga jeszcze po pierwsze wniosków na przyszłość, jak i też moim zdaniem pomocy dla konkretnych osób. No nawet w przerwie żeśmy jakieś pomysły mieli. Mam nadzieję, że coś z takich pomysłów może wypali. Jak już jest posłanka Lider przy głosie, to ja chcę wspomnieć o bardzo emocjonalnym wystąpieniu pani w sprawie z kolei odległej od Borów Tucholskich Puszczy. I czy pani uważa, że to było wystąpienie, które było potrzebne?
Było bardzo potrzebne, dlatego że na razie nikt nie uważa, że tam się dzieje coś groźnego, a dzieje się coś naprawdę bardzo groźnego. W Puszczy Białowieskiej za moment poleje się krew. I mówię to całkiem odpowiedzialnie. Widziałam obrażenia tego aktywisty. Otarcia, był podduszany. Gdyby mu złamali grydykę, to skończyłoby się tragicznie.
Dobrze go bala.
Wcześniej
czy
byłam tam osobiście, widziałam tych strażników, widziałam, jak pracuje harwester, wiem, co się tam dzieje. Więc moje przemówienie miało na celu zwrócenie uwagi na zbliżającą się tam tragedię.
Czyli uważa pani, że ten spór, który, no mówiąc najkrócej, toczą pomiędzy sobą ekolodzy, minister, Unia Europejska, politycy, on się niestety tam na miejscu przekłada na ten rodzaj emocji, który może być groźny?
Tak, i tak się dzieje właśnie. Tam ta agresja przekracza granice i czekamy na to, aż i pani premier, i pan minister Szyszko zareagują na tą przemoc. No, naprawdę się źle skończy i będziemy mieć tragedię taką jak z Igorem Stachowiakiem. Mówię to całkiem odpowiedzialnie.
Ekologia jest nauką, a nie przypinaniem się do drzewa. Po drugie, zabronione jest nawet leśnikom chodzić po balach, bo to jest bardzo niebezpieczne. Więc jeżeli ktoś chce popełniać samobójstwo, biegając po balach i nie pozwala leśnikom ich stamtąd usunąć,
to potem
są takie skutki. Nie, ja jestem za przemocą. Poza tym, ja mam pytanie, jeżeli piorun uderzy w tą, że tak powiem, można powiedzieć spaloną ziemię, bo kornik zje wszystko i będzie pożar, to rozumiem, że ekolodzy też się przypną do drzew, żeby spłonąć razem z tą puszczą. Ja odsyłam do opinii leśników, którzy już dawno bili na alarm, że trzeba powycinać chore drzewa, bo kornik zje wszystko.
Na miejscu,
kornik zje wszystko, wszystko. Będzie tam zmiana totalna rodzaju drzew, flory, fauny, etc. Natomiast ja odsyłam również do takich widoczków w Bawarii, bodajże jednej z parków.
Ale wie pani, że mówimy tutaj
mogę dokończyć,
o agresji, przemocy,
na jaką państwo prowokujecie, wy chcecie tego po prostu. Która właśnie za przyczyną...
Nie są kontrolowani przez ministra Szyszko.
Przepraszam państwa, ale muszę tutaj chyba
poczekać. Nie rozmawiamy,
poczekać
pani
chwileczkę.
Tutaj myli jakieś pojęcia. W ogóle o czymś innym zupełnie rozmawiamy.
Drodzy państwo, gdzie w Bawarii właśnie ekolodzy spowodowali poprzez swoje działania to, że również jest taki pustynny krajobraz. My nie chcemy, żeby to tak wyglądało. Platforma Obywatelska już w tamtej kadencji chciała zabronić osobom mieszkającym w tamtym regionie wchodzenie do puszczy, co było oprotestowane przez mniejszości również narodowe i osoby tam mieszkające. A na koniec powiem tak. Gdzie są ekolodzy? Gdzie żubr z Puszczy Białowieskiej przeszedł całą Polskę? Nikt mu nie zrobił krzywdy i się go nie bał. Jest to okaz niesamowity i tak chronimy nasze lasy, puszcze i parki narodowe. A w Niemczech ze względów bezpieczeństwa szybkim strzałem powalono wspaniałego żubra. Jakoś nie widzę, żeby była współpraca ekologów niemieckich i polskich w obronie tak wspaniałego okazu, jakim jest żubr z Puszczy Białowieskiej. Trochę rozsądku, pani poseł, a nie prowokowania awantur, gdzie chcecie, tylko sprzyjacie Unii Europejskiej, nie, żeby właśnie taki rozlew krwi się odbył. Więc proszę się naprawdę opanować.
Jest stosowana naprawdę poważna przemoc. Najeżdżani są ekolodzy samochodami.
Gdzie są ekolodzy?
Ale nie, no zejdźmy na ziemię.
Proszę państwa, to są
ekolodzy
fakty.
Tak działają, że prowokują pewne sytuacje. I to nie tylko w puszczy działają w taki sposób.
Agresji i przemocy, na którą nikt nie reaguje. A później będziecie wołać, tak jak po tragedii Igora Stachowicza.
Głos na puszczy, której nie będzie, będzie. Głos na puszczy, której nie będzie.
Puszcza też jest jakimś zakładem pracy.
Żubry szukają pomocy, a nie wystrzelają wszystkie żubry.
Działania Prawa i Sprawiedliwości ministra Szyszko doprowadzą do tego, że za chwilę będziemy płacić gigantyczne odszkodowania.
Sami państwo chcecie.
I ten, tak, oczywiście. Tak,
też o to prosicie w Unii Europejskiej. Bardzo, tak, to jest właśnie przykre.
Prosimy o odszkodowania.
No, o sankcje wobec Polski.
Ustami waszych polityków prosicie
o sankcje do
Dobrze,
Polski.
Będziemy płacić wszyscy za ministra Szyszko za chwilę, no bo te odszkodowania...
To lepiej niż
na koniec chcę was jeszcze spytać o coś, co trochę mnie zaskoczyło. Mieliśmy taką uchwałę w związku z 75. rocznicą powołania Narodowych Sił Zbrojnych.
Piękna uchwała.
I ciekawe było to, że ta uchwała pierw przeszła przez aklamację, a potem wywołała spore zamieszanie, przy czym nie zamieszanie po tej stronie Prawa i Sprawiedliwości, co podkreśliła pani posłanka Arciszewska tą swoją wypowiedzią, ale raczej po stronie sympatyków tych ugrupowań, które głosowały za tą uchwałą. Odnosiłem wrażenie, że na przykład poseł Nowoczesnej, który pojawił się na mównicy sejmowej z opaską Narodowych Sił Zbrojnych, wywołał spore emocje.
Nowoczesna się przestraszyła siebie.
Ta narracja komunistyczna.
Nie, to było pytanie?
Tak.
Ja uważam, że to był wielki błąd, że Zbyszek Gryglas wyszedł z taką opaską, a ta uchwała była zdecydowanie niedopracowana, bo to nie jest absolutnie historyczna, jasna sprawa, jakie to było ugrupowanie wojsk, nie wiem, jakie to jest...
Formacja.
O, dziękuję bardzo za pomoc.
Zbrojna, państwa podziemnego.
Ja myślę, że to była zdecydowanie przesadna reakcja Zbyszka Gryglasa i ja osobiście bym tak nie zrobiła i mnie się to osobiście bardzo nie podobało.
Bo ja powiem w ten sposób. Przejrzałem specjalnie uchwałę, która została podjęta przez Sejm w 2012 roku, kiedy była 70. rocznica. Większość parlamentarna była wtedy Prawo i Sprawiedliwość, było w opozycji, a większość parlamentarna była Platforma Obywatelska, PSL. Uchwała zawierała bardzo podobne treści jak teraz. Kończyło się to stwierdzeniem, że Narodowe Siły Zbrojne dobrze zasłużyły się ojczyźnie.
Bardzo dobrze.
Ciekawe, że wtedy nie wywołało to większych emocji, a teraz wywołuje.
No, powiem tak. Znaczy, myślę, że tutaj polityka weszła w życie i jak to jest
Ale jeszcze oświadczenie pani Lubnałę.
Ale myślę, że klubom została przedstawiona trochę inna treść uchwały i największym punktem spornym jest Brygada Świętokrzyska, która gdzieś tam w ostatniej chwili została dopisana do treści tej uchwały i Brygada bardzo Świętokrzyska właśnie wzbudza największe kontrowersje, tak? Nie możemy powiedzieć, że cały NSZ był zły, czy cały NSZ był dobry, tak? Bo walczyło tam około 100 tysięcy żołnierzy.
No, ale pewno... to mówimy o ludziach, którzy walczyli z okupantem.
No dobrze, ale Brygada Świętokrzyska kooperowała...
Politycy siedzą sobie w Sejmie i mówią, że im nie odpowiada, bo...
Okay.
To byli ludzie, którzy faktycznie walczyli
Ale dobrze, ale Brygada Świętokrzyska znana była z tego, że kooperowała z Gestapo, tak? Proszę sobie.
Naprawdę była z tego znana, faktycznie. Odszedłem do szkoły. Brygada Świętokrzyska była znana z tego, że się przedarła przez linię frontu i próbowała uciec przed Sowietami.
To proszę, twierdzenie, że trochę różnię się jako dziennikarz osoby, która jest historykiem. Znaczy, ja odnoszę wrażenie, że ilość banałów, które wypowiadają politycy w sprawach historycznych jest niezwykła. W każdą stronę odnoszę takie wrażenie. Pytanie jest, czy politycy powinni podejmować tego rodzaju uchwały, które mają pewne rzeczy, mówiąc im najkrócej, arbitralnie rozstrzygać.
Panie redaktorze, my musimy przywracać pamięć, ponieważ było haniebne działanie i to była retoryka PRL-u, która chciała właśnie zniszczyć historię i Armii Krajowej, i Narodowych Sił Zbrojnych, i wszystkich naszych bohaterów. Dzisiaj oni są przywracani, a jest ich pamięć. To byli ludzie, którzy mieli bardzo silną wolę, patriotyzm rozbudowany. To była druga formacja podziemna, która w połączeniu potem z AK rzeczywiście nastąpiła, ale była drugą co do wielkości. Byli to ludzie, którzy walczyli z obydwoma terrorami obu okupantów i potem po Polsce nie pogodzili się z okupacją sowiecką. Była tam obecna pani porusznik Wanda Lorenz, do którego właśnie pan poseł Nowoczesnej wyszedł, dlatego że jego mama przyjaźniła się z panią porucznik, która była więźniem obozów pracy. To już dawno zostało wyjaśnione, jeżeli chodzi o opaski, ponieważ pełne formacje, które walczyły, pozwoliły właśnie na noszenie tych opasek, zresztą przy spotkaniu wręczone zostały te opaski też naszym posłom, żeby je włożyli dla upamiętniania tychże ludzi, formacji i czynów. I na koniec, panie pośle, powtarzacie kłamstwa o Brygadzie Świętokrzyskiej, ponieważ wystarczy wygooglować Holiszów. To był niemiecki obóz koncentracyjny, który został wyzwolony właśnie przez tą brygadę. Tam było najwięcej Żydówek z Belgii, Holandii, Polski i innych krajów. I generał Podchorski, który ma prawie 100 lat, właśnie przy pomniku Nieznanego Żołnierza, gdzie opowiadał, jak walczył, w tym momencie gwiazdki zdobywał, pocztę wyzwalał, Kościół Świętego Krzyża, opowiadał, jak to potem komuniści fałszywie składali kwiaty w tym miejscu, a dzisiaj on jest dumny, że odchodząc z tego świata, przepraszam, że tak powiem, można, bo im się to należy, dzisiaj tą pamięć o tych bohaterach my przywracamy. I ta uchwała, właśnie szkoda, że w niej nie ma o Holiszowie, bo to było wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego, gdzie było było najwięcej Żydówek i to jest właśnie narracja, którą państwo prowadzicie, pani Lubnauer, która nazwała bandami tych ludzi, to jest narracja PRL-u, stalinowska, komunistyczna narracja.
Ja odnoszę takie wrażenie, że nie rozstrzygniemy ani w tym studiu, ani w Sejmie.
Że dzisiaj poseł Rzeczpospolitej prowadzi narrację i kłamstwa Gazety Wyborczej powtarza. To jest skandal, po prostu skandal.
Do usłyszenia w takim razie. Dziękujemy państwu.
Tak jest.